Naprzód opiszę siebie, zaczynając od głowy, albo lepiej od nogi, albo od ręki, od małego palca lewej ręki. Mój mały palec jest ciepły, lekko zagięty do środka, zakończony paznokciem. Składa się z trzech członów. Wyrasta wprost z dłoni. Jest to osobliwy palec, jedyny na świecie mały palec lewej ręki, dany mi bezpośrednio. Inne małe palce lewej ręki są zimną abstrakcją. Z moim mamy wspólną datę urodzin, datę śmierci, wspólną samotność. Tylko krew, skandująca ciemne tautologie, spina dalekie brzegi nicią porozumienia.
Z Herbertem na ławeczce poetów.
Anita Srebro, Centrum Animacji Społecznej Horyzonty, młody literat. Poeta się opisuje. Poeta próbuje opisać się, próbuje zacząć od siebie. Niby żyjemy w społeczeństwie, niby jesteśmy powiązani tą więzią krwi z innymi ludźmi, ale jednak jesteśmy sami ze swoimi palcami na przykład, prawda? Sami ze swoimi problemami, i tak naprawdę tutaj takie może oklepane trochę stwierdzenie, te samotne wyspy, prawda?
Wspólna data urodzin z własnym palcem lewej ręki. Tym palcem zastukać można w ścianę. Z dębowego klocka wyskoczy kukułka. Stanie las. Pobiegnie rzeka. Nic ładnego. Pan artysta buduje świat nie z atomów, lecz z odpadków. Wie, że należy słuchać rad wewnętrznego oka. Nie ulegać szeptom, pomrukom, laskaniu. Niestworzony świat tłoczy się przed bramami obrazu. Kamyki nie dają się oswoić. Cała przestrzeń wzbiera jak ocean. Huragan bije w czarny żagiel. Najpiękniejszy błękit. Suchy, twardy i tak czysty, że zapiera dech. Wychodzą z niego wolno ogromne anioły powietrza. Aż nagle gwóźdź. Zardzewiały. Wbity ukosem w niebo. Gwóźdź. I co zostało z nieba? Błękit w sinicach. Wobec tego wszystkiego najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma.
Miał coś trwałego, co innych fascynowało. Myślę, że to była przede wszystkim pewność. Pewność misji, którą poeta ma pełnić. Ta pewność, którą opisał w przesłaniu pana Cogito. A poza tym wrażliwość. Wyniósł z dzieciństwa coś, co towarzyszyło mu przez całe jego życie. Wrażliwość na los pokrzywdzonych, którą mu wpoiła jego ukochana ormiańska babka. Maria z bałaganów Herbertowa. On nie był może łatwy, może był konfliktowy. Istniały takie sfery życia czy duchowości, w których miał poczucie absolutnej, fundamentalnej racji. Pisał, że jego wyobraźnia to kawałek deski, a za cały instrument mam drewniany patyk. Uderzam w deskę, a ona mi odpowiada: tak, tak, nie, nie. Ale też potrafił zmienić zdanie, nawet w sprawach ważnych, kiedy ktoś go przekonał. Nie miał poczucia, że posiadł wyłączną prawdę, ale miał własną drogę, którą szedł całe życie. Skończył studia, jedne, potem drugie, a zajął się czymś tak niepoważnym i niedochodowym jak literatura. Tyrman mu pomagał, Kisiel, kilku innych przyjaciół. Wtedy to może rzeczywiście była jeszcze kwestia ryzykownej kariery literackiej, którą sobie wybrał, i świadomego sprzeciwu wobec stalinizmu. Gdyby nie wystąpił ze Związku Literatów Polskich, to by nie głodował. Ale Zbyszek zawsze był bez pieniędzy, bo jak tylko coś dostał, od razu wydawał. Kiedy już zaczął jeździć za granicę, gdzie dostawał stypendia, a potem honoraria i spore nagrody, wszystko natychmiast wydawał. Kiedy go poznałam, niby miał sporą pensję, ale też ciągle był bez pieniędzy.
Herbertem na ławeczce poetów.
Bogusław Wojtowicz, dyrektor Galerii Miejskiej w Tarnowie. Więc ja nie bardzo czuję się kompetentny do tego, aby rozprawiać o Herbercie jako poecie. Ja po prostu lubię Herberta, lubię jego dramaty. Natomiast myślę, że skupić się należy na czymś takim, o czym nie wszyscy wiedzą. Znaczy na tym, że on miał wielkie fascynacje sztuką. W ogóle uważał, że człowiek, który nie żyje sztuką, nie nosi jej w sobie, jest niepełnowartościowy. Herbert, jak się okazało, a zrobiliśmy wystawę niedawno, więc mieli to okazję zobaczyć wszyscy, rysuje. I to niektórzy uważają, że dobrze. Ja uważam, że rysuje w sposób specyficzny, w związku z tym jest rozpoznawalny. Kiedykolwiek teraz popatrzę na jakiś rysunek i nie jest on podpisany, jestem w stanie go rozpoznać z tego rysunku, więc może i to są dobre rysunki. Natomiast te rysunki towarzyszą, powstawały podczas podróży, które on odbywał, ponieważ jak donoszą źródła, Herbert żył w wielkiej sprzeczności pomiędzy tym, co działo się w Polsce Ludowej, a tym, co zobaczył po pierwszej swojej podróży na Zachód, kiedy zachwycił się kulturą Zachodu, do której w końcu jakoś żeśmy przynależnieni byli, tylko nam nie dane było z niej korzystać. I zaczął podróże traktować jako wentyl dla samego siebie. No i podczas tych podróży powstawały rysunki, które najpierw przedstawiały szkice zabytków. Zaczął się interesować kulturą antyczną. Rysował, jak sam twierdził, on je nie przerysowywał, a raczej zapamiętywał w ten sposób, robił swoiste notatki, czyli nie zawsze był to obraz w pełni, ale czasami oko, czasami szczegóły architektury. Potem zaczął analizować i pisać o tym, co ważniejsze, więc nie tylko rysunki, ale także i eseje, ale także i poezja, która dotyczyła bezpośrednio malarstwa. Ja odniosłem wrażenie, to jest moje zdanie, ale pewnie nie tylko, bo aż taki mądry nie jestem, że Herbert miał coś w rodzaju kompleksu malarza i myślę, że te jego analizy nie wynikały z tego, że on to rozprawiał jak swoisty historyk sztuki, ale raczej chciał dociec, w jaki sposób malarz prowadził swoją rękę, malując dane dzieło. I to czasami słychać w jego pisaniu, jak opisuje obraz, jak próbuje dociec tego, jak to się stało. To nie jest zjawisko nowe, bo to jest zjawisko takie, które obserwujemy niestety w Polsce rzadko, ale na Zachodzie bardzo często, że w wielkich muzeach stoją malarze, to nie amatorzy, ale malarze, którzy zajmują się własną twórczością, stoją i przemalowują obrazy wielkich mistrzów. I myślę, że to jest ten sam rodzaj uczucia, o które zabiegał Herbert w swoim pisaniu, czy rysowaniu nawet. że chciał poczuć tę samą magię, która prowokuje człowieka do tego, żeby namalować coś takiego jako dzieło, czy jakiś szczegół, który był zawarty, a który czasami jest fascynujący, jak w każdym dziele sztuki. Czasami coś może być przeciętne, ale są fragmenty, które są efektem genialności i myślę, że to go bardzo fascynowało. I mnie w związku z tym w Herbercie też to fascynuje, jak czyta się jego wiersze albo czyta się eseje i próbuje się z kolei jego drogą prześledzić dzieło sztuki od jego powstania do czytania jego symboliki czy efektu końcowego. Odnoszę także wrażenie niestety, że czasami Herbert niestety mówił językiem takim autorytatywnym, tak jakby wygłaszał optymalne opinie, a to w końcu było jego zdanie, dlatego też wielu nazywało on, teraz zresztą wydana taka jest książka, która się nazywa Apostoł w podróży służbowej, gdzie w jednej książce są i rysunki, esej, i części jego poezji, i tekstów prozą na temat sztuki. Jest to swoista historia sztuki według Herberta. I czasami tam wygłaszane są sądy autorytatywne, ale może to jest moje tylko złudne wrażenie. Ale jest to dość fascynujące i jeżeli amator, za jakiego się uważam, i pewnie Herbert był takim samym, zafascynuje się sztuką w podobnym stopniu, to zdecydowanie ta herbertowska historia sztuki pomoże mu w zrozumieniu tego, co ogląda, a oglądał naprawdę wiele.
Był to program z Herbertem na ławeczce poetów.